Jest godzina 9.34, to jest Poranek Wnet. Dzisiaj jest 15 października 2018 roku. Już jutro, proszę Państwa, już jutro 40. rocznica wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Dużo rzeczy się z tej okazji dzieje. Między innymi z tej okazji jutro Radio Wnet będzie w Krakowie, będzie Poranek Wnet i potem jeszcze następne audycje, w których będziemy przede wszystkim koncentrowali się na tej radosnej rocznicy. Tymczasem ruch Europa Christi, o którego działalności tutaj często informujemy, zainicjowany przez księdza infuata Ireneusza Skubisia, organizuje kolejny kongres, Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi i dzisiaj między innymi odbędą się obrady. W nich uczestniczyć będzie również nasz obecny gość, ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim Państwu.
Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znawca zagadnień współczesnych, zagadnień filozoficznych, także zagadnień niemieckich, o których często bardzo w Porankach Wnet mówimy. Dzisiaj ksiądz profesor będzie mówił o chrześcijańskiej koncepcji Europy według świętego Jana Pawła II. Chciałoby się powiedzieć, że ksiądz mówi o czymś bardzo abstrakcyjnym, bo gdzie tu w ogóle Jan Paweł II w tej współczesnej Europie?
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, drogi panie redaktorze i drodzy państwo, wydaje mi się, że warto powrócić do genezy Europy, czyli to skąd pochodzi Europa i my wiemy doskonale, to zresztą już starożytni Grecy, ci wielcy klasycy jak Sokrates, Platon i Arystoteles, oni właśnie już mieli wyśmienite, wręcz genialne intuicje, jak dla rozumu nieochrzczonego, a mianowicie, że musi istnieć u podstaw takiego ładu, który nazywamy kosmosem, jakaś racja absolutna, którą oni nazywali Bogiem. I ten Bóg musi być jeden, bo u wielości bytów w świecie musi istnieć jedna zasada. I tę zasadę oni, nie mając żadnej łaski wiary, tylko pracując swoim naturalnym rozumem, doszli do prawdy o tym, że u podstaw kosmosu istnieje jeden Bóg, który jest życiem, jak pisze Arystoteles w swoim wyśmienitym dziele Metafizyka, który wszystkim Państwu polecam, bo to jest jedno z najwspanialszych dzieł w ogóle w nauce światowej, klejnot literatury ludzkości. I w tej metafizyce Arystoteles stwierdza, ten Bóg, który jest racją wszechświata w jakimś tam sensie, on jest właśnie najlepszym i najdoskonalszym życiem. I jaki tutaj jest pomost do Jana Pawła II, który bardzo cenił klasyczne myślenie i klasyczną filozofię. Zresztą doktoryzował się, habilitował z filozofii i nauczał filozofii przez wiele lat właśnie na naszej Alma Mater, czyli na KULU w Lublinie. I tutaj my z pozycji chrześcijańskiej to jesteśmy w zupełnie wyborowej pozycji, takiej intelektualnej. Dlaczego? Dlatego, że już Augustyn, jako największy chrześcijański filozof starożytności, on powiedział, że to, co Sokrates z Platonem myśleli o tym świecie idei, czyli o pleromie, że ten świat idei należy przesadzić do osobowego rozumu Boga, który istnieje jako jeden, ale w trzech odrębnych osobach boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego. I co to oznacza? To oznacza, że Europa ma ostatecznie swoją genezę bytu, czyli tego, kim jest, w sensie personalnym, zwierząt Europy, roślin, wszelkiej bytowości, właśnie w tym Bogu, który ma wieczny rozum, czyli ma wieczną ideę wszechświata i który jest tak cudownym i wszechmocnym stwórcą, że powołał Europę do istnienia.
No tak, ale bardzo chętnie uwierzę, że istnieje ciągłość między klasykami greckimi a Janem Pawłem II, natomiast nie widzę ciągłości między Janem Pawłem II a tym, co w tej chwili promuje się w Europie, bo tu właśnie nie ma być niczego stałego, nie ma być tej pierwszej przyczyny, nie ma być tej jednej ostatecznej racji.
Świetnie to pan redaktor skwitował, bo każda ideologia czym się charakteryzuje? Że ona w pierwszym rzędzie przekreśla tę absolutną genezę bytu, czyli neguje, odrzuca jakiegokolwiek Boga jako prarację rzeczywistości. I to mamy zarówno w ideologii nowej lewicy, czyli w ideologii globalizmu.
Co to jest za ideologia, ta, z którą mamy dzisiaj do czynienia?
To jest ideologia dalej rozwijanego marksizmu, tylko że zradykalizowanego. Już nie zogniskowanego w materii, którą Marx z Engelsem, czy ci protektorzy i inicjatorzy rewolucji francuskiej, jak Diderot, D'Alembert, Voltaire, także w pewnym sensie Rousseau, oni stwierdzili, że tym pratworzywym, które uwiecznili, to jest materia. A w neomarksizmie, czyli w szkole frankfurckiej nowej lewicy, to już nie chodzi o to, żeby z materii wyprowadzać to, co jest, czyli na przykład Europę, i materialistycznie określić Europę ze wszystkim, z nauką, sztuką, moralnością, religią, polityką, gospodarką, lecz nowej lewicy chodzi właśnie o to, żeby przekonać Europejczyków i ludzkość, że nicość jest ostateczną osnową Europy i świata, i dlatego właściwie jedyną racjonalną według ich wyobrażeń ideologicznych postawą jest postawa negacji rzeczywistości. Czyli tym pojęciem kluczem jest pojęcie destrukcji. Nie afirmacja bytu, czyli przyjęcie bytu, poznanie bytu i rozwój bytowości w odniesieniu do nas jako Polaków czy Europejczyków, tylko zdestruować byt, czyli zanegować, odrzucić.
W jakim celu? Czy to jest tylko taka czysta abstrakcja, umiłowanie tej nicości, czy to ma jakiś cel, jest jakiś pożądany kształt świata za tym stoi?
My ostatecznie jako ludzie z całą naszą ludzką racjonalnością mamy jedną wykluczającą się alternatywę. Albo wpiszemy się w tę racjonalność Boga osobowego, który się objawił w pełni w Jezusie z Nazaretu, albo po prostu opowiemy się z pozycji chrześcijańskiej po stronie opcji upadłego ducha, czyli zła. A czym jest zło? Negacją bytu. Dlatego pozycja człowieka jest tutaj jasna. Albo po prostu człowiek opowie się za tą propozycją boską, czyli zrozumienia siebie jako pochodzącego od Boga i z Bogiem kształtującego swój doczesny byt, żeby tak jak Sokrates mówił po zakończeniu tego życia ziemskiego, żeby trafić na tę wyspę błogosławionych. On pięknie to nazwał, tę przyszłość wieczną człowieka.
Pytanie teraz jest w takim razie, kto stoi za tymi wszystkimi ideami, no bo idee same z siebie nie spacerują między nami. Kto to promuje?
Ideologie mają to do siebie, że one nic nie znaczą same w sobie. My zawsze mamy podmiot ideologii i za tym podmiotem ideologicznym kryje się w pierwszym rzędzie autor tego nurtu globalizmu, czyli neokomunizmu, ale w sensie globalnym, to znaczy szkoła frankfurcka z Horkheimerem, z Adorno, z Marcuse, Habermasem, który teraz czasami troszeczkę redukuje ten swój radykalizm neomarksistowski i mamy niektóre jego wypowiedzi takie łagodzące tę jego pozycję neomarksistowską, ale nie są to istotne jakieś korekty, a do tego dochodzą także bardzo aktywne organizacje międzynarodowe jak Planned Parenthood, czy też Amnesty International, czy też Greenpeace, czy innego typu organizacje międzynarodowe, i one są instytucjami i działają ponad narodami, ponad państwami, wykorzystują takie poważne instytucje jak między innymi Unia Europejska, bo przecież to jest niedorzecznością, w jakiej relacji Unia Europejska stawia siebie w stosunku do Polski. Bardzo światłego, ciekawego państwa, bardzo zasłużonego, nawet także dla tradycji polityki, czy nauki, czy sztuki, czy kultury, czy muzyki. My jesteśmy jednym ze światlejszych narodów na świecie. I żeby Unia Europejska nas tak po prostu poniżała, nasz honor i narodowy, i państwowy, to to wynika właśnie z tych przyjętych założeń ideologicznych, których celem jest zdestruowanie relacji pomiędzy Unią Europejską a Polską, bo Polska, moim skromnym zdaniem, jakkolwiek w sposób jeszcze może niedoskonały, ale jednak wybiera ten kierunek jakiejś afirmacji rzeczywistości, traktuje wiele rzeczy pozytywnie, jak na przykład czy rodzinę wspiera państwo polskie, czy także no, naród, czy społeczeństwo, czy pewne ideały, takie jak Solidarność. Mamy też tego typu przykłady. Czy też właśnie no, dąży do jakiejś zachowania tożsamości państwa, a to wszystko jest w opozycji do tego trendu, o którym mówimy.
Proszę księdza, Ojciec Święty wyniósł właśnie na ołtarze papieża Pawła VI. Paweł VI powiedział kiedyś, że jakieś takie miał sformułowanie, że swąd szatana pojawił się w winnicy pańskiej, widząc pewne negatywne również efekty II Soboru Watykańskiego. Czy dziś Kościół Powszechny jest gotowy do walki z tymi wszystkimi trendami, ideologiami, o których tutaj ksiądz profesor mówi?
Kościół rzymskokatolicki, on od początku to jest po pierwsze najstarsza instytucja świata. Żadne państwo nie jest starsze od Kościoła rzymskokatolickiego i naukę w sensie urzędu nauczycielskiego Kościoła, nie poszczególnych poglądów papieży, czy biskupów, czy duchowieństwa, czy ludzi wierzących, katolików, bo te poglądy takie osobiste to jest inna kwestia, ale w sensie oficjalnej nauki, którą urząd nauczycielski zdefiniował w dogmatach, to my mamy najwspanialsze klejnoty nauki, czyli prawdy.
No, i teraz właśnie o to chodzi. Czy nie jest tak, że niektórzy chcieliby przy tych dogmatach również kombinować?
Właśnie. I teraz mamy na przykład, tu powiem państwu i staram się teraz informować opinię publiczną w Polsce, tak jak przed paroma laty poinformowałem opinię publiczną w Polsce o tym rozwoju nowej lewicy, neomarksizmu. I tak też teraz staram się informować opinię katolicką, ale także szeroko pojętą w Polsce o tym, że na przykład teologia Ranera niestety charakteryzuje się tym, że on, sięgając po pryncypia filozofii idealizmu Hegla i egzystencjalizmu ateistycznego Martina Heideggera, on podłożył te typy filozofii, które są ideologiami de facto, pod racjonalny namysł nad wszystkimi treściami teologii. Co to oznacza dla wszystkich dogmatów, o które pan redaktor pyta? Czy na przykład dla nauki o moralności, o stałych pryncypiach moralnych? Co to oznacza? To oznacza rozwodnienie całej prawdy i tej teoretycznej, w sensie nauki Kościoła, zdefiniowanej w dogmatach, i tej praktycznej, czyli moralnej. I dlatego wspomniany przez pana redaktora, i bardzo za to dziękuję, już dzisiaj święty Paweł VI, on przygotował, zresztą przy współpracy z ówczesnym kardynałem Karolem Wojtyłą, naszym rodakiem, on przygotował świetny dokument, który porządkuje wiele spraw życia ludzkiego, humane vitae. I tutaj co się okazuje, i to potwierdza te obawy pana redaktora, o tym, że niektórzy ludzie Kościoła niestety relatywizują prawdy, na których stoją, czy z których wyrośli. I tak podam przykład, że już w 68 roku, wtedy kiedy ukazała się encyklika wspaniała, dalekowzroczna, genialna wręcz, w wielu wątkach encyklika Pawła VI, papieża, to wtedy episkopaty Niemiec, i to zachodnich Niemiec, wciągnęły w to, episkopat zachodnich Niemiec wciągnął to episkopat ówczesnego DDR, bo to jest rok 68, i episkopat, po nim episkopat Austrii, dokonali relatywizacji fundamentalnych pryncypiów humane vitae, czyli tych prawnonaturalnych podstaw. A przecież prawo naturalne jest niezmienne, bo jak może się dekalog zmieniać, to musiałby się wtedy Bóg zmieniać. A nasz Bóg, w którego my wierzymy jako chrześcijanie katolicy, jest absolutną doskonałością i wieczną, więc nie podlega żadnym zmianom.
Na szczęście, proszę Państwa, ksiądz profesor Tadeusz Gus jest znawcą filozofii niemieckiej, wiele lat spędził również w Niemczech. Mam nadzieję, że będzie okazja kiedyś robienia oddzielnej sprawy na temat tych różnych nurtów umysłowych, które z Niemczech do nas przychodziły i przychodzą nadal. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że dzisiaj konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aula Jana Pawła II, ulica De Vitis 5. Tam się od 11 konferencja zaczyna. Wśród wykładowców jest właśnie nasz obecny gość, ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus. Będzie referat Chrześcijańska koncepcja Europy według świętego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję, księdzu.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi. Pozdrawiam wszystkich państwa i szczęść Boże wszystkim państwu na tę dalszą przygodę taką medialną, którą państwo tutaj urzeczywistniacie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać i do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.
Godzina 9.50. Godzina 9.50. Poranek wnet się kończy, ale jeszcze trwa. Goście wchodzą, goście wychodzą. Ostatni gość dzisiaj Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Na deser, rozumiem. Dzień dobry.
Powiedzmy, że na deser, ale temat jest jak najbardziej poważny, bynajmniej nie deserowy. Energetyka. Instytut Jagielloński, którym pan kieruje, jest między innymi wydawcą portalu Business Alert. To jest, jak zawsze mówimy, to miejsce, gdzie można się na bieżąco dowiedzieć o ważnych rzeczach, które dzieją się w gospodarce, a przede wszystkim w energetyce. Była taka wypowiedź na jednej z konferencji ostatnio ministra Piotra Naimskiego, że te sprawy atomowe wejdą jednak do strategii energetycznej rządu. Ten atom polski to taki trochę serial się zrobił. Jest, nie będzie, będzie, nie będzie.
To dwie rzeczy na początek. Dzień dobry Państwu i bardzo dziękujemy w imieniu redakcji też za miłe słowa dotyczące Business Alert. Rzeczywiście zachęcamy do czytania. Rozumiem, ocenić co atom w Polsce. No, problem polega na tym, że jesteśmy zmuszeni do rozpoczęcia pewnych, znaczy zmuszeni jesteśmy od 10 lat, ale dopiero teraz te prace tak naprawdę się rozpoczynają, do pewnej transformacji energetycznej, czyli odchodzenia i wchodzenia w takie technologie, które są nieemisyjne albo niskoemisyjne, czyli powiem brutalnie niewęglowe. I mamy tutaj atom jako... No, ministerstwo traktuje to jako dosyć proste rozwiązanie, natomiast to nie jest do końca proste rozwiązanie, bo jakby atomy mogą być dwa. Mamy takie klasyczne bloki, jak się trochę już je budowało na świecie, takie duże, 1000-2000 megawatów, nawet większe, w starej technologii, które no mają kilka problemów. Po pierwsze są duże, drogie i no tak naprawdę nie wiadomo, zawsze budowa ich trwa dłużej niż krócej. No i mamy technologię HTR, czyli tej tam kolejnej generacji małej jednostki, które też generują ciepło na przykład do miast, a dla odmiany ta technologia no, będzie dostępna za rok, 2-3 dopiero. Natomiast atom powinien być rozwiązaniem dla Polski. Prawdopodobnie nie taki, jak był jeszcze deklarowany przez ministerstwo 2 lata temu, tylko rzeczywiście te nowe bloki, tak zwane HTR, dlatego że te klasyczne rozwiązania są po prostu bardzo drogie. Do wybudowania dwóch bloków 2000 megawatów potrzebujemy tam, nie wiem, 70 miliardów, czyli musielibyśmy zastawić dwa razy naszą energetykę, a wyprodukujemy tam 15-20% mocy, którą potrzebujemy. Więc to jest po prostu póki co dosyć drogie. Natomiast ta technologia na szczęście się ewoluuje i rozwija, więc to będzie rozwiązanie na lata, no koniec lat 20., początek lat 30., bo to jest w energetyce krótki okres.
Ale sami tej technologii nie wyprodukujemy. Skąd ją mamy wziąć? Bo tutaj zdaje się, jest wielu chętnych, którzy chciałoby nam tą technologię sprzedać.
Znaczy problemów w polskiej energetyce jest bardzo dużo. Problem jest taki, że my nawet nie potrafimy wybudować elektrowni tej węglowej, więc jak zobaczymy, kto robi na przykład powstającą elektrownię w Ostrołęce, to jest GE, czy nie wiem, Kozienice, czy no jest niestety problem, że polskie spółki sobie nie radzą z budowaniem tych nowych bloków węglowych, więc co dopiero atomu. Co powinniśmy, na co zwrócić uwagę? Powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak moc, większość albo cała moc, którą potrzebujemy w elektroenergetyce i cieple, była lokalnie wytwarzana. I dlatego powinniśmy wybudować nowe bloki w tym HTR. Natomiast przestrzeń do tego, żeby zrobić to szybko, no niestety nie jest bardzo bliska, dlatego że mamy dosyć dużo wyzwań jeszcze z porządkowaniem górnictwa, które mimo rekordowych cen węgla jest po prostu w dramatycznej sytuacji. My tam 200-300 milionów miesięcznie dokładamy tylko do tego, żeby ten sektor funkcjonował, mimo tego, że jest rekordowa cena węgla. I teraz po różnych regulacjach polityki klimatycznej mamy bardzo drogą energię elektryczną. Przez reformę formalną, regulacyjną Unii, tak zwany pakiet zimowy, nowe konkluzje BAT i reformę tego właśnie systemu handlu certyfikatami CO2, no cena energii na koniec następnego roku jest trochę poniżej 300 zł, ale to jest prawie dwa razy tyle, co rok temu.
No właśnie, bo rozmawiamy o takich rzeczach trochę abstrakcyjnych. Pan wymienia skomplikowane technologiczne nazwy, a tymczasem ceny prądu mają rosnąć.
No właśnie, to jest smutny element. My wytwarzamy energię z węgla kamiennego i brunatnego w 80% elektryczną, no i ponad 90% w cieple. Jako członek Unii Europejskiej mamy z tym problemy, dlatego że wszystko to jest bardzo mocno emisyjne, a emisje w Unii Europejskiej czy w polityce klimatycznej traktowane są jak wyrzucanie różnych rzeczy na wysypisko śmieci. Czyli ta atmosfera jest takim wysypiskiem śmieci, jak się coś wyrzuca na wysypisko śmieci, to się tam to za to płaci. Więc te koszty dodatkowe są teraz bardzo duże, dlatego że ten system emisyjny był bardzo mocno przewymiarowany. Unia się połapała i teraz zaostrzyła te regulacje. Bardzo mocno za to płacimy.
Jeżeli wzrosną ceny energii, to po pierwsze wzrosną bardzo ceny wszystkiego. Po drugie, no pewne pomysły dobrej zmiany, jak rozumiem, mogą nie zostać zrealizowane.
Problem jest taki, że energia elektryczna jest bardzo ważnym elementem i koszyka inflacyjnego, ale wzrost cen energii bardzo mocno wpływa na konkurencyjność gospodarki. Więc z jednej strony mamy taki impuls do spowolnienia gospodarczego, czy przyspieszenia, to się brzydko mówi w polityce monetarnej, takiego działania procyklicznego, czyli wspomagającego spowolnienie. A jakby kolejnym elementem, taki już trochę nieenergetycznym, jest na przykład siła robocza na naszym rynku. Więc mamy przynajmniej takie dwa impulsy, które działają negatywnie, bo widać też, że część Ukraińców, która do tej pory pracowała, już zaczyna się znajdować w Niemczech.
Cóż, chciałem, żebyśmy trochę o wiatrakach porozmawiali. O tych wiatrakach chyba porozmawiamy kiedy indziej, nie, bo trochę nam korki warszawskie, które tutaj sprawiły, że goście w różnym tempie przychodzili do poranka, to pytanie a propos Warszawy przed wyborami samorządowymi. Nic nie szkodzi, o wiatrakach można zrobić długą na pewno audycję. Jest jedna kwestia, którą obecne rządy zapowiadały, kiedy szły do wyboru, wyciągnęły ją wręcz na sztandary. Kwestia niezależności energetycznej. Różne informacje są, jeżeli chodzi o te inicjatywy dotyczące niezależności energetycznej rządu.
Problem jest taki, że w sektorze gazowym wiemy, co trzeba zrobić. Trzeba realnie zdywersyfikować źródła dostaw. Mamy do tego gazoport, budujemy Baltic Pipe.
No właśnie, jak budujemy czy nie budujemy ten Baltic Pipe?
Budujemy, ja wierzę, że to się wydarzy. Nawet jak będzie opóźnienie, to realnie zdywersyfikuje. Czyli realnie ten surowiec będzie z innych kierunków niż Federacja Rosyjska. Będzie mógł być, tak? I to jest ważne, dlatego że barierą wejścia na tym rynku jest infrastruktura. Dramatyczna sytuacja jest w węglu, dlatego że my wydobywamy prawie połowę tego, co 10 lat temu, a rekordowy import węgla z Federacji Rosyjskiej przez ostatni rok. Znaczy, to jest absolutnie niesamowite, bo pod hasłem, nie wiem, ratowania systemu naszego, czy tam różnych rzeczy i bezpieczeństwa energetycznego, po prostu ładujemy rosyjskiego węgla do naszych elektrowni zdumiewającej ilości. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce wydobywamy miesięcznie około trochę powyżej 5 milionów ton, a z Rosji w ogóle importujemy do naszej gospodarki 1,5 do 2 milionów miesięcznie, czyli taka jest różnica między, takie jest porównanie tych liczb, a rok temu to było poniżej miliona, czyli naprawdę dramatycznie wzrasta import węgla kamiennego. Oczywiście węgiel brunatny to jest inna historia, to jest połowa naszego miksu, ta druga połowa węglowa jest na węglu kamiennym, który niestety w 30 prawie procentach jest już z zagranicy, głównie z Rosji.
No i tak, proszę Państwa, ten poranek wnet zakończy się diagnozą problemu, ale nikt nie powiedział, że każda audycja zawsze i wszędzie musi kończyć się optymistycznie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jakiś duży raport o energetyce. Pewnie jak już będziemy na tych falach w Warszawie 87,8, a w Krakowie 95,2, to będzie na początku listopada, miejmy nadzieję, już ostatecznie. Wtedy pewnie pan Marcin Roszkowski znów zostanie do nas zaproszony.
Od razu gratulujemy koncesji.
Grożę, że to będzie godzina wcześniejsza. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Audycję zrealizował Paweł Chordyna, wydawcą była Jaśmina Nowak, a już za chwilę, proszę Państwa, audycja o muzyce klasycznej i pan Roman Zawadzki. Dziękuję bardzo.